Mateusz przed chwilą zadał pytanie, czy dobrze się wam wstawało. To pytanie dobrze jest zadać rodzicom małych dzieci. One nie rozpoznają, że jest zmiana czasu, więc Mateusz jest jednym z tych rodziców, więc dziwię się, że taki wesoły jest o tej porze. Kilka dni temu zadzwonił do mnie kolega i zapytał mnie, Dawid, czy widziałeś billboard w centrum naszego miasta, Bielska, na którym umieszczony jest werset, który brzmi: szukajcie Pana, może wyświetlmy go, szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko. No i kolega mnie zapytał, Dawid, co o tym myślisz? Czy to jest dobry pomysł, żeby w centrum miasta zamieszczać takie rzeczy w przestrzeni publicznej? To zjawisko nie zrobiło na moim koledze dobrego wrażenia, czyli chciał mi się poskarżyć, że ktoś zrobił coś takiego, a przecież to, co tam jest zapisane na tym billboardzie, to jedna ze wspanialszych rzeczy na tym świecie. To jest tylko jeden werset, ale jeżeli byśmy się cofnęli o 3 kroki i popatrzyli z innej perspektywy, takiej dalszej, no zrozumielibyśmy jego bogactwo. Mój kolega zna tylko te słowa, przeczytał je, przyznał mi się, że nigdy nie czytał Biblii, ale gdyby tylko mógł pojąć, o co w nim tak naprawdę chodzi, jaki jest kontekst tych słów, no zobaczyłby, że jest niezwykły. I dzisiaj chciałbym was zaprosić do tego, byśmy wspólnie zrobili takie 3 kroki w tył, żeby spojrzeć na pewne sprawy z dalszej perspektywy. Lubię obserwować w internecie zdjęcia z Nowego Jorku, w którym miałem przywilej być 2 razy. Niektórzy mówią, że jak ktoś pojedzie do Nowego Jorku, to nie widzi Ameryki, tylko widzi cały świat. Jak chce zobaczyć prawdziwą Amerykę, to musi z Nowego Jorku wyjechać. I faktycznie tak jest, tam jest cały świat, jest mnóstwo kultur, narodowości. To miasto jest bardzo złożone i ciekawe. I lubię przeglądać w sieci zdjęcia, mam polubione pewne strony i to mi tam wyskakuje. Dobre zdjęcia ładnych miejsc, w których mogłem być. Jedno z nich, może pierwsze, to są takie typowe kamieniczki na Columbia Heights. Kolejne zdjęcie, taki taras, który często pojawia się w filmach. Z niego można podziwiać widok na cały Manhattan. Lubię patrzeć na te zdjęcia i przypominać sobie, z czym one się dla mnie wiążą. Ale jeżeli chcemy ogarnąć umysłem to miasto, to nie wystarczy nam zdjęcie jednego miejsca konkretnego, jednego punktu. Potrzebujemy zrobić 3 kroki w tył i popatrzeć na nie z zupełnie innej perspektywy. Oto jedna z nich. Następna, to jestem. O właśnie, widok z Empire State Building. I dzisiaj chciałbym was zaprosić do tego, byśmy popatrzyli na pewne zjawiska z bardzo dalekiej perspektywy. Gdy mój kolega zadał mi to pytanie, czy to ma sens wieszać na billboardzie werset w centrum miasta, czy to komukolwiek w czymkolwiek pomoże, znałem odpowiedź. Dla mnie ona jest oczywista, że ma to głęboki sens. Ale skorzystałem z okazji, żeby przyjrzeć się pewnym sprawom, o których ten werset mówi, właśnie z takiej dalszej perspektywy. Więc zróbmy 3 kroki wstecz i popatrzmy na werset z billboardu z jego kontekstem. Izajasza 55 rozdział, kilka wersetów. Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje knowania. Niech się nawróci do Pana, a ten się nad nim zmiłuje, i do Boga naszego, gdyż hojny jest w przebaczaniu. Bo myśli moje nie są myślami waszymi, ani wasze drogi moimi drogami, wyrocznia Pana. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje nad waszymi drogami i myśli moje nad myślami waszymi. Zaiste, podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem i nie spełni pomyślnie swojego posłannictwa. Szukajcie Pana, gdy pozwala się znaleźć. To jeden krótki wers na billboardzie w naszym mieście. Ale robimy 3 kroki w tył i widzimy szerszą perspektywę. Nagle widzimy, że te słowa, które są na billboardzie w centrum naszego miasta, zostały zapisane około 2700 lat temu. Już wtedy Bóg wysyłał do człowieka pewną wiadomość, a słowa z billboardu są wiadomością. I mój kolega, choć niezadowolony, że to przeczytał, odczytał właśnie tą wiadomość. Bóg wysyłał do człowieka wiadomości na różne sposoby. Jednym z nich było to, że przemawiał przez proroków. Tutaj przemawia przez proroka Izajasza. Jaka to była wiadomość? O czym? Była to wiadomość o potrzebie szukania Boga. Szukajcie Pana, mówił Izajasz. Była to wiadomość o konieczności nawrócenia. Niech się nawróci do Pana, a ten się nad nim zmiłuje. Była to wiadomość o tym, że Bóg jest cierpliwy i hojny w swojej łasce i czeka na człowieka. I ciekawe, to było około 2700 lat temu. Wtedy pewni ludzie słyszeli to wezwanie i dzisiaj mieszkańcy naszego miasta też je słyszą. Czasami wystarczy zrobić 3 kroki wstecz, by dostrzec wielki, wspaniały obraz. Poszukiwanie człowieka przez Boga było wieki temu, jest dzisiaj i będzie obecne, będzie wybrzmiewało aż do końca tego świata. I to, co ktoś myśli o tym zdaniu na billboardzie, nie ma większego znaczenia. Ono wybrzmiewało 1000 lat temu, wybrzmiewa dzisiaj i będzie wybrzmiewało do końca. Nie ma większego znaczenia, czy to się człowiekowi podoba, czy nie. Bóg zawsze chciał porozumieć się z człowiekiem i człowiek nie może mu tego zabronić. Nie może go powstrzymać. Bóg zawsze chciał porozumieć się z człowiekiem, robił to na wiele sposobów. Tak jest od początku historii tego świata i tak też będzie do końca jego historii. Więc cieszę się, że mamy dzisiaj szansę popatrzeć na pewne rzeczy z takiej dalekiej perspektywy, objąć to wszystko umysłem. Izajasz mówi w wersecie 10, że podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi. Tak samo słowo, które wychodzi z ust Boga, nie wraca do niego, jeżeli nie wykona pomyślnie swojego zadania. Więc Bóg wysyła przez całą historię, wysyła do nas pewne słowa, licząc, że zrodzą one pewien owoc w naszym życiu. Niektórzy ludzie dzisiaj mówią, ja nie dostrzegam Bożego działania, gdzie jest Bóg? Nie ma Boga w tym świecie, nie widać Go. Ale to nie jest prawda. Można mieć takie wrażenie, kiedy nie popatrzy się na ten wielki obraz. Bo z niego wynika, że Bóg jest ciągle zaangażowany w życie ludzi, ciągle wysyła wiadomość o potrzebie pojednania się z Nim i o tym, że jest łaskawy i czeka. Pytanie raczej brzmi, co jest po drugiej stronie, czyli w sercu człowieka, jaka tam jest postawa? Izajasz mówił na początku, szukajcie Pana, póki jest do tego sposobność. Problem nie polega na tym, że Bóg nie działa, problem nie polega na tym, że Bóg dzisiaj nie przemawia do ludzi, nie angażuje się w nasze życie, to nieprawda. Problem jest po drugiej stronie, czy człowiek go szuka. Ludzie mówią, nie widzimy Boga, nie widzimy Jego działania. I mówią, dobrze, nie widzą, ale to nie znaczy, że tego działania nie ma. Ono ciągle jest. Niezmienne od wieków. Bóg tak samo jest zaangażowany, by się skomunikować z nami, jak zawsze. Pytanie brzmi, co jest po naszej stronie? Czy człowiek go szuka, czy tak naprawdę chce żyć po prostu po swojemu? Dzisiaj wskażę na słowa, które na pierwszy rzut oka nie mogą nic odmienić w naszym życiu. I wielu ludzi, którzy je czytają, bo na przykład postanowili sobie przeczytać całą Biblię, kiedy je czytają, mają takie wrażenie, że z ich treści nic nie można dla nas wyciągnąć. Więc niektórzy zakładają, może ominiemy ten fragment. Jest to sam początek pierwszej księgi Nowego Testamentu, Ewangelii według Mateusza. Przeczytajmy te słowa. Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka, Izaak ojcem Jakuba, Jakub ojcem Judy i jego braci. Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Ezrona, Ezron ojcem Arama. Aram ojcem Abinadaba, Abinadab ojcem Nassona. Nasson ojcem Salmona, Salmon ojcem Boza, a matką była Rahab. Boz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego, a Jesse ojcem króla Dawida. Dawid był ojcem Salomona, a matką była dawna żona Uriasza. Salomon był ojcem Roboama, Roboam ojcem Abiasza, Abiasz ojcem Asy, Asa ojcem Jozafata, Jozafat ojcem Jorama, Joram ojcem Ozjasza, Ozjasz ojcem Joatama, Joatam ojcem Achaza, Achaz ojcem Ezechiasza, Ezechiasz ojcem Manassesa, Manasses ojcem Amosa, Amos ojcem Jozjasza, Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego. Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela, Salatiel ojcem Zorobabela, Zorobabel ojcem Abiuda, Abiud ojcem Eliakima, Eliakim ojcem Azora, Azor ojcem Sadoka, Sadok ojcem Achima, Achim ojcem Eliuda, Eliud ojcem Eleazara, Eleazar ojcem Mattana, Mattan ojcem Jakuba, Jakub ojcem Józefa, męża z Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. Tak więc w całości od Abrahama do Dawida jest 14 pokoleń. Od Dawida do przesiedlenia babilońskiego 14 pokoleń. Od przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa 14 pokoleń. Wielu ludzi, którzy czytają ten fragment, początek Nowego Testamentu, myślą, w sumie można go ominąć. Czy jest coś, czego można się nauczyć z rodowodu Jezusa? Prawdą jest to, że Bóg nie wysyła swoich słów na darmo, ale zawsze zleca im pewne zadanie. I myślę, że wielu z nas ma takie doświadczenia, że słowa z pozoru, które niewiele miały zmienić w moim życiu, potrafią coś zdziałać wielkiego. I takie stwierdzenie, tutaj nie może być nic dla nas, bo nas to nie interesuje. Nie jest zrozumiałe w naszej kulturze. Takie rozumowanie jest błędem. Czy Bóg nie może posłużyć się nawet takim schematycznym słowem, spisem, by zmienić czyjeś życie? Podczas tego wykładu i kolejnego za tydzień zobaczymy, że te słowa mogą to życie odmienić. Bóg wysyła swoje słowo jak deszcz na ziemię, aż przyniesie pewien owoc. I nie warto się zamykać na słowa, których nie rozumiemy, które nie wydają nam się ciekawe z jakichś powodów, które na pierwszy rzut oka do nas nie przemawiają, bo nie mają nic wspólnego z naszym życiem. Wystarczy zrobić 3 kroki wstecz, popatrzeć z szerszej perspektywy i docenić ten wspaniały obraz. Kilka tygodni temu usiadłem z moim tatą i zapytałem, czego mam nauczać podczas naszych spotkań w niedzielę. Powiedział, dobrze, żebyś ćwiczył się w ekspozycji jakiejś księgi. Niech to będzie Ewangelia Mateusza. Więc zaraz wziąłem się do pracy, zacząłem czytać No i zacząłem dokładnie od tych słów. Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida. Przeczytałem początek Ewangelii, zrobiłem 3 kroki wstecz, by patrzeć z dalszej perspektywy i obraz, który ukazał się mi, był wspaniały. Chciałbym to porównać do tarasu widokowego, z którego widać cały obszar. W Nowym Jorku jest kilka takich miejsc. Empire State Building jest jednym z nich. Jeżeli wjedziesz windą na sam szczyt, widzisz, można powiedzieć, całe miasto. I Bóg zaprasza nas na taki taras widokowy. I robi to także przez takie proste słowa, jak początek Ewangelii Mateusza. Kiedy zacząłem to czytać o tych pokoleniach następnych, 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 zobaczyłem po pierwsze, że Bóg jest Panem całej historii. To, co się dzieje w naszym świecie, nie jest kwestią przypadku. Nie wypływa z przypadku czy z chaosu. Jest to fragment po fragmencie doskonałego planu Boga. I wszystko jest umiejscowione w czasie. Nie przypadkowo, ale z pewną dokładnością. Od Abrahama do Dawida mamy 14 pokoleń. Od Dawida do przesiedlenia babilońskiego 14 pokoleń. Od przesiedlenia babilońskiego do Jezusa 14 pokoleń. Jeżeli popatrzymy z dalszej perspektywy na te słowa Ewangelii Mateusza, to widzimy, że Bóg stworzył ten świat na pewien czas i określił liczbę dni tego świata, ile on będzie istniał. Określił liczbę pokoleń, które będą mieszkać na ziemi. My jesteśmy około 80. pokoleniem po Jezusie. Ile pokoleń będzie po nas? Biblia mówi, że nikt tego nie wie. Że tylko Bóg zna moment, w którym tą historię zamknie. Robimy 3 kroki wstecz, patrzymy na rodowód Jezusa, ale widzimy coś pięknego. Widzimy, że Bóg ma to wszystko poukładane, że jest początek pewnej historii, jest koniec pewnej historii, a pośrodku tego wszystkiego jest nasz osobisty, króciutki epizod na tej ziemi. I to też jest wspaniałe. Więc Bóg przez taki fragment jak ten zaprasza nas na taras widokowy, byśmy podziwiali pewną rzecz. Żyjemy w świecie ludzi zagubionych. To znaczy, próbują zrozumieć ten świat, ale zazwyczaj na podstawie własnych doświadczeń. I to własne doświadczenia dyktują im prawdę o tym świecie, czy on jest wspaniały, czy nie. Jeżeli czują się źle, to ten świat jest bez sensu. Nie mam tu po co żyć. Jeżeli człowiek nie wie, skąd przychodzi, nie rozumie historii tego świata i nie wie, że to wszystko się skończy i to nie przez efekt cieplarniany, ale Bóg zamknie tą historię tego świata w pewnym momencie. Jeżeli człowiek nie rozumie tych prawd, jest zagubiony. Bo próbuje objąć swoim umysłem świat, w którym funkcjonuje i Bóg nas takimi stworzył. Zazwyczaj próbujemy zrozumieć przestrzeń, w której funkcjonujemy. I choć Bóg jest poza czasem, to naszą historię umieszcza w konkretnym czasie, bo my nie potrafimy myśleć tak jak On, być poza czasem. Więc wyznaczył początek, wyznaczył też datę końca i ta data jest ustalona raz na zawsze, nie będzie się zmieniać. A pośrodku tego wszystkiego jest nasz krótki epizod na tej ziemi. Kiedy byłem na Empire State Building, byłem w jednym punkcie, ale mogłem ogarnąć swoim umysłem coś, co można nazwać początkiem tego miasta, albo przynajmniej próbować to zrozumieć, gdzie ono się zaczyna, a gdzie ono się kończy. Nie ma dokładnej linii, dokładnej granicy. Ale to nam nie jest potrzebne. Musimy rozumieć, że gdzieś tam jest początek, I w sumie ludzkość próbuje sobie odpowiadać na różne sposoby na to pytanie, jaki był nasz początek. I potrzebujemy odpowiedzi na to pytanie. Ale patrząc w drugą stronę, musimy rozumieć też, że jest tam gdzieś koniec. Człowiek, który pozbywa się tej perspektywy początku i końca, jest zagubiony. Bo po co tutaj to teraz, skoro nie wiem nic o początku, nic o końcu? Tam na szczycie wieżowca ludzie są bardzo szczęśliwi. Nie ma tam ludzi ponurych, którzy siedzą załamani. Raczej są podnieceni, szczęśliwi, czasami zamyśleni. Ale zupełnie inaczej jest na samym dole. I nie mówię tutaj o ulicach Nowego Jorku, mówię tutaj o metrze. Wydaje się, że ludzie, którzy jadą tym metrem, są zanurzeni w problemach, w zmartwieniach, w takich realiach codzienności. I podobnie jest z naszym życiem. Bóg przez swoje słowo zaprasza nas na taras widokowy. Głupio jest tam mieszkać. Nie jest nam potrzebne, żeby widzieć ten widok codziennie, bo stałoby się to nawet nudne. Ale co jakiś czas dobrze jest popatrzeć z dalszej perspektywy na pewne zjawiska, żeby zrozumieć, gdzie jesteśmy, jaki jest początek, jaki jest koniec. I Bóg poprzez swoje słowo zaprasza nas na ten taras. Mówi, chodź, pokażę ci, jak to się zaczęło. Pokażę ci, jak to się skończy. Pokażę ci, po co jesteś tu i teraz. Wielu ludzi dzisiaj patrzy na życie tylko z perspektywy metra. To znaczy, ich umysł jest pochłonięty sumą ich wszystkich zmartwień i problemów. I zapomnieli o tym, skąd są tutaj na ziemi, po co i jak to wszystko się skończy. Zapomnieli o wspaniałym, wielkim widoku, który można podziwiać. I skupiają się tylko na problemach, zmartwieniach i tych realiach codziennego życia. Co ciekawe, wielu Nowojorczyków, których poznaliśmy, mówiło, że nigdy nie byli na żadnym wieżowcu, żeby podziwiać widok tego miasta. Kilku z nich mówiło, że nigdy w życiu nawet z Nowego Jorku nie wyjechali, żeby zobaczyć coś innego. Żeby być częścią społeczności tego miasta, trzeba biec bardzo szybko. O wiele szybciej niż ja potrafię biec. I nie ma czasu popatrzeć na rzeczy istotne, po prostu trzeba pracować. Podobnie jest z życiem współczesnego człowieka. On nie ma czasu, albo nie ma ochoty, albo nie ma sposobności, żeby popatrzeć na życie z zupełnie innej perspektywy, oddalić się o te trzy kroki do tyłu i zobaczyć całość od początku do końca. Zaczynamy studium Ewangelii według Mateusza. I to jest jak zaproszenie od Boga na taras widokowy, z którego widać wspaniałe rzeczy. I co jakiś czas należy na nasze życie właśnie w ten sposób spojrzeć. Bo my, rodzaj ludzki, mamy taką potrzebę. Zostaliśmy tak stworzeni, żeby rozpoznać miejsce, w którym jesteśmy. Zrozumieć, gdzie jest początek, gdzie jest koniec. Jeżeli wytniesz to z życia, ono staje się bez sensu. Z tarasu widokowego próbowałem dostrzec ludzi. Tam daleko w dole. I da się to zrobić. Ale są bardzo malutcy. I w pewnym sensie to jest prawda o nas, że jesteśmy bardzo malutcy. Ten widok z tarasu pozbawia złudzeń człowieka na jego własny temat. Jak człowiek rozumie ogrom tego miasta, ogrom tych ludzi, tej ilości, rozumie, ile znaczy. I choćby był najmądrzejszy czy najbogatszy z tej masy, i tak niewiele znaczy. W rodowodzie Jezusa zmiana pokoleń trwa sekundy. Abraham był ojcem Izaaka, Izaak był ojcem Jakuba, Jakub był ojcem Judy i jego braci. Juda był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Wszystko leci sekunda po sekundzie. I tam, patrząc z góry, wydaje się, że życie jest tyle warte. Był Grzegorz, później był Dawid, później był Leon i tak dalej. I leci wyliczanka i ona będzie lecieć. Tego się nie da zahamować, nie da się tego wyłączyć. Patrząc z daleka, jeżeli przyjmiemy tę perspektywę większą, czas na ziemi to jest chwila. Abraham ojcem Izaaka, Izaak ojcem Jakuba, Jakub ojcem Judy, jego braci i tak dalej. To jest chwila. Ale mamy też wiele wersetów, które tą perspektywę rysują troszkę inaczej. Na przykład Jakub mówi, czymże jest nasze życie, czy życie wasze. Parą jesteście, co się ukazuje na krótko i potem znika. Tam z tarasu widać, ile to wszystko jest warte, że to zaraz przeminie. Następne pokolenie, następne i następne. Ile ich jeszcze do końca historii tego świata, nie wiemy. Więc z tarasu widać, że jesteśmy malutkim elementem całości. I w sumie tego widoku potrzebuje człowiek, by właściwie rozegrać tutaj życie na ziemi. Bo jeżeli mu się wydaje, że jest wielki, jeżeli wydaje mu się, że życie to wieczność i ma na wszystko jeszcze czas, to on zmarnuje to życie tutaj. Trzeba rozumieć, że ono jest krótkie, żeby właściwie rozegrać ten epizod, jak nazywamy go króciutkim epizodem tutaj na ziemi. Ale z drugiej strony, to właśnie temu malutkiemu człowiekowi, który nazwany jest przez Jakuba parą, która się pojawia i znika, temu malutkiemu człowiekowi ten świat, który można podziwiać, Bóg dał w posiadanie. Król Dawid jest przykładem osoby, która często patrzyła z dalekiej perspektywy na wszystko. Często wchodził na taki taras, żeby zobaczyć swoje życie z innej perspektywy. I jednym z zapisów tego widoku, z tego tarasu, jest Psalm 8. Kierownikowi chóru na wzór z Gad Dawidowy. O Panie nasz Boże, jak przedziwne Twoje imię po wszystkiej ziemi. Tyś swój majestat wyniósł nad niebiosa. Sprawiłeś, że nawet usta dzieci i niemowląt oddają Ci chwałę na przekór Twym przeciwnikom, aby poskromić nieprzyjaciela i wroga. Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło Twych palców, księżyc i gwiazdy, któreś tu Ty utwierdził, czym jest człowiek, że o nim pamiętasz i czym syn człowieczy, że się nim zajmujesz? Uczyniłeś go niewiele mniejszym od istot niebieskich. Chwałą i czcią go uwieńczyłeś. Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich. Złożyłeś wszystko pod jego stopy. Owce, bydło wszelakie, a nadto i polne stada. Ptactwo powietrzne oraz ryby morskie. Wszystko, co szlaki mórz przemierza. O Panie nasz, Panie, jak przedziwne Twe imię po wszystkiej ziemi. Widok z tarasu, na który Bóg zaprasza, jest niezwykły. Król Dawid to dostrzegał. Mówi, czym jest człowiek, że o nim pamiętasz? No jest niczym. To jest chwila, następne pokolenie, następne. Mamy w tym rodowodzie Dawida. Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, że masz o niego staranie, a jednak uczyniłeś go niewiele mniejszym od istot niebieskich, od aniołów? Na swoje podobieństwo Bóg nas uczynił. Poddał to wszystko pod naszą władzę. Widok z tarasu jest niezwykły. Widać z niego początki tego świata. Widać z niego, że ta historia też w pewnym momencie zamknie się klamrą. Widać z tego tarasu, że jesteśmy malutcy, jak para, która się na chwilę pojawia i potem znika. Ale widać też, że jesteśmy dla Boga bardzo ważni. Że dla nas to wszystko uczynił, jak wieloma rzeczami nas obdarzył. Wszyscy wiemy, że kondycja współczesnego człowieka jest coraz gorsza. Może dzieje się tak dlatego, że człowiek, negując pewne prawdy, zapomniał o bardzo ważnych rzeczach. Po pierwsze zapomniał, skąd pochodzi. Wymyślił różne teorie. Zapomniał, dokąd zmierza i wyobraża sobie, że koniec świata zgotujemy sami sobie. Zapomniał, że wszystko jest policzone w pokoleniach. Zapomniał, że jest parą, że jest malutki. Wydaje mu się, że jest kimś. Ale zapomniał też, że jest kimś bardzo ważnym dla Boga, za kogo Jezus Chrystus oddał swoje życie. Zapomniał, że jest częścią Bożego planu i dostał ten zaszczyt, żeby odegrać tu krótki epizod na tej ziemi. Jeżeli o tym wszystkim zapomni, jak się ma czuć szczęśliwy. Jak ma mieć dobrą kondycję, skoro nie wie czterech podstawowych prawd o życiu. Aby o tym przypomnieć, Bóg zaprasza nas na ten taras widokowy i wszystko pokazuje. Mówi, zobacz początek, zobacz koniec. Zobacz, jak jesteś malutki, a jednocześnie jak jesteś dla mnie ważny, bo to wszystko było dla ciebie. To jest piękny widok. Czytałem ostatnio pewien artykuł o tym, że producent gry, w którą gra najwięcej ludzi na świecie. Nie pamiętam nazwy tej gry, czy możecie mnie uświadomić? Proszę? Nie Minecraft właśnie. Chyba możliwe, że Fortnite? W którejś grze producent postanowił, że zamknie ten świat. Czyli świat się skończy. Młodzieży, w jakiej to się stało grze? Mój syn wie, ale jest na zajęciach dla dzieci. Proszę, Kuba, w Fortnite. I czytam, rewolucja, zamknęli grę. Czyli ta gra, która przynosi ogromnie dużo pieniędzy, nagle postanawiają, że ją zamkną. Czyli scenariusz tej gry zmierzał w tą stronę, że świat się kończy. Powstaje wielka czarna dziura, która wciąga wszystko. Graczy, te wszystkie plansze i wszystko znika, a serwery zostają wyłączone. I tak się stanie z naszą ziemią. Z tym, że producenci Fortnite'a wszyscy wiedzą, co zrobią, jeżeli jeszcze tego nie zrobili. Stworzą coś nowego. Żeby ten dorobek ludzi, tak, to jest dorobek życia, grali w to po 1000 godzin, a teraz to wszystko znika, żeby dorobku życia nie zmarnować, no to trzeba stworzyć kolejny świat. I z tej dalszej perspektywy, jak patrzymy na naszą ziemię, że ona ma swój początek i swój koniec, tak, ta rozgrywka będzie zamknięta, serwery zostaną wyłączone, ale to nie jest koniec wielkiej historii, którą Bóg przygotował. I o tym też jako ludzie zapominamy, że nasza dusza nie jest ograniczona tym czasem, które wszystko inne jest ograniczone. Że jest ona wieczna. I kiedy serwery zostaną wyłączone i ten świat zgaśnie i przestanie istnieć, zostanie, jak to jest napisane, przez Boga zwinięty, coś będzie dalej. Coś o wiele wspanialszego. Przeczytaliśmy początek Ewangelii Mateusza, rodowód Jezusa Chrystusa. 3 razy po 14 pokoleń. Wydawało się, że w tym tekście nie ma nic, co może wpłynąć na nasze życie. Ale jednak patrząc z dalszej perspektywy, widzimy w tych słowach, jaki jest Bóg i do czego nas zaprasza. Mówi, chodź i popatrz, jak to wszystko wygląda. Popatrzysz na to, co było, popatrzysz na to, co będzie. Zrozumiesz, kim dla mnie jesteś i twoje życie od razu nabierze sensu. Za tydzień idziemy dalej w poznawaniu Ewangelii Mateusza. Jeszcze nie wyczerpaliśmy prawd pochodzących z tego tekstu. Na początku wykładu za tydzień podam historię ludzi, których życie odmieniło się pod wpływem tych słów, więc zapraszam serdecznie na wykład za tydzień. Dziękuję.